Nauczania UASY, pierwsza konferencja. Drugie nauczanie było, czemu służy prawo. A teraz będzie o darze usprawiedliwienie. Jak musimy stanąć przed świętym Bogiem i zostać zaakceptowanymi. O co chodzi? W Rzymian 5:17 czytamy. W życiu królują ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości. Że w życiu królują ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości. I ten dar usprawiedliwienia jest sprawą zasadniczą w przebywaniu w tej łasce, którą nam daruje Bóg. Kiedy żyjemy w łasce, to ta łaska, to życie w łasce wypływa z pewności, że Bóg nas akceptuje takimi, jakimi my jesteśmy. Że Bóg akceptuje nas w to wszystko, co robimy, co robiliśmy, co będziemy robić. To po prostu, jakimi my jesteśmy. I jeśli tego nie rozumiemy, tego Jego akceptowania, że On nas akceptuje takimi i nie przyjmujemy to całym swoim sercem, tego daru usprawiedliwienia, to zawsze będziemy tak podpadać pod takie oskarżenia szatana. Że jesteś taki, że popatrz, tu ci się nie udało, tamto ci się nie udało. Jeśli do końca nie przyjmujemy, do samej głębi serca nie przyjmujemy tego daru usprawiedliwienia, który nam daje Bóg, to cały czas gdzieś będziemy podpadali pod strzały szatana, pod jego oskarżenia. Jest świetna opowieść o Jozue w trzecim rozdziale Księgi Zachariasza w Starym Testamencie. Jozue był arcykapłanem i kiedyś stanął przed Bogiem, w świątyni stanął przed Bogiem w brudnych szatach. Te brudne szaty mogą symbolizować nasz grzech. I to, że on stanął w tych brudnych szatach przed Bogiem, od razu spowodowało to, że on powinien był odsunięty od pełnienia służby arcykapłana. I szatan od razu się pojawił i nie omieszkał, żeby o tym powiedzieć Panu. Żeby wytknąć to, że popatrz, on stoi w tych brudnych szatach. I co zrobił Bóg? Najpierw niż przed tym, jak Jozue otworzył swoją buzię, żeby coś powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, Bóg sam przemówił. I powiedział szatanowi, że odejdź, a swoim aniołom, że ubierzcie go w czyste szaty. I swojemu kapłanowi zapomniał to świeże odzieże. I dał jakby Jozue to usprawiedliwienie sam. Pierwszy Bóg zrobił ten pierwszy krok. Nie czekał, że on sam będzie się usprawiedliwiał. Nie, po prostu zamknął szatanowi usta i pokazał Jozue, że on go przyjmuje takim, jak jest i ubrał go w czyste szaty. I Bóg w naszym życiu jest tym, kto nas usprawiedliwia. W liście do Rzymian Paweł pisze taką prawdę. Bóg obdarza sprawiedliwością. To werset 33. 8 rozdział list do Rzymian. Bóg obdarza nas sprawiedliwością. Zanim my sami usprawiedliwimy się przed Bogiem, wkracza Bóg i zapewnia nam swoją sprawiedliwość. Daje nam swoją sprawiedliwość. Usprawiedliwia nas całkowicie i na zawsze. Raz i na zawsze nam mówi, jesteś drogi, jesteś kochany w moich oczach, przebaczam Tobie Twoje grzechy, nie patrzę na to, co robiłeś, nie czekam na to, co zrobisz i w jakimś momencie może odwrócę się od Ciebie, nie czekam, że będziesz taki, taki i taki, wtedy będę Ci kochał. Nie, po prostu na zawsze Cię usprawiedliwiam. I jakby to usprawiedliwienie otrzymujemy, tak mocno go czujemy na początku swojego nawrócenia, kiedy ten Bóg do nas mocno przemawia pierwszy raz. Ja pamiętam swoje poznanie Boga żywego. Wcześniej zawsze byłam, wiadomo, nie katoliczką, chodziłam do kościoła, ale zawsze dla mnie to był taki ciężki obowiązek. Pamiętam, że mama mi włączyła I dla mnie to po prostu była męka wystać tamtą godzinę, że nic nie rozumiałam i w ogóle to mi się nie podobało. I czym im dalej to szło, tym bardziej po prostu to było takim obowiązkiem, który trzeba było spełnić. A jak mama szła tam w ciągu tygodnia, to naprawdę to była katorga, nie? Że musiałam iść z nią. I pamiętam, jak pojechałam na szkołę i tą chwilę, kiedy Bóg do mnie przemówił, było uwielbienie i była jakaś piosenka. I ja nagle zrozumiałam, po prostu sercem zrozumiałam, że Bóg mnie kocha i że umarł za mnie na krzyżu. I że przebaczył wszystkie mnie te grzechy. Pamiętam, że śmiałam się i płakałam w tym samym momencie. Nie, wszystko naraz było po prostu. I śmiech, i płacz. I to było niesamowite przeżycie, niesamowite uczucie. I pamiętam, że potem jeszcze pierwszy tydzień chodziła jeszcze i śpiewałam. Ja w ogóle taka nie jestem śpiewająca. A pamiętam, że wtedy co nie robiłam, to śpiewałam. Myliśmy naczynia, no to śpiewałam. Chodziliśmy z koleżankami gdzieś po schodach i podczas tego, jak szliśmy, no to śpiewałam. I rozumiem, że to po prostu ta Boża miłość, która mnie napełniła, że Bóg mi wszystko wybaczył, kocha mi taką, jaką jestem i po prostu przyjmuj mi taką, jaką jestem. I ta radość we mnie po prostu była napełniona. I dalej niby szłam tej radości, ale z pewnym czasem pojawiły się pewne obowiązki. Zrozumiałam, że trzeba mieć na przykład osobistą modlitwę, nie? Że muszę modlić się codziennie, że trzeba czytać Pismo Święte, że tamto, że siamto. Weszłam w jakieś takie obowiązki nowe, religijne i gdzieś to po prostu to poczucie, że Bóg mnie usprawiedliwił raz i na zawsze, gdzieś zaczęło zanikać. Gdzieś pojawiło się to, że tutaj tego nie wykonałam i byłam smutna, nie? Że nie pomodliłam się, że widziałam gdzieś swój grzech i po prostu ten smutek wchodził w moje serce. I tak naprawdę gdzieś w jakimś momentach swojego życia zapominałam o tym usprawiedliwieniu. Nawet teraz, jak żyję w takim codziennym rytmie normalnym, tylko z dziećmi, zapominam, kiedy siadam przed Bogiem na modlitwę, po prostu zapominam o tym, że Bóg mi usprawiedliwił, że przyjmuje mi taką, jaką jestem, że nie muszę się tłumaczyć i że nie muszę Mu udowadniać, że Boże, zrobię to, to i to, to możesz mnie po prostu kochać. To wtedy mogę trwać w Twojej łasce. Zapominam, że to jest po prostu dar, że On mi daje to tak po prostu. I z momentem, jak od tego się oddalamy, ja mówię o swoim życiu na przykład, z momentem, jak od tego się oddaliłam, od swojego tego nawrócenia, od tej radości, od tej miłości, to po prostu oddalam się od tej prawdziwej takiej idei pierwotnego Kościoła. O tym, o czym mówił Jezus Chrystus. To, czego nauczył i w czym przebywał w pierwotny Kościół. I jak im więcej oddalamy się od tego, od tej łaski, od tego poczucia radości, z tego, że jesteśmy usprawiedliwieni, z tego, że Bóg nam dał swoją sprawiedliwość, to tym mniej po prostu mamy wspólnego z tą ideą pierwotnego Kościoła. Zapominamy, że to usprawiedliwienie jest darem i że jeśli nie jesteśmy do końca przekonani, że Bóg nam udzielił tego daru usprawiedliwienia, to jak mówiłam, wpadamy w poczucie winy, że tutaj tego nie zrobiłem, tutaj tego nie dokonałem, tutaj nie jestem taki, jaki Bóg chce, żeby był, a jakby Jezus chciał, żeby postąpiłam. Takie po prostu czujemy cały czas jakąś presję i czujemy, że niegodni jesteśmy tego uświęcenia, żeby stać przed Bogiem. Niegodni jesteśmy uświęcenia, żeby na przykład służyć, żeby stać przy, nie wiem, przy ambonie w kościele i zaczytać Słowo Boże. Że niegodni tego czy tamtego. I tutaj po prostu popełniamy ten wielki błąd, bo musimy rozróżniać swoje uświęcenie, to uświęcenie od usprawiedliwienia. Musimy pamiętać, że Bóg wielkodusznie nas usprawiedliwił, że to była Jego po prostu wola i On tak chciał zrobić. I że On zaakceptował nas bezwarunkowo. Nie w oparciu o nasze jakieś odmienione życie, że teraz mówię, Boże, teraz zmieniam życie. Teraz już nie palę, nie zdradzam żony, teraz już nie kłócę się z rodzicami, teraz już robię to, to, tamto, to otrzymujemy to usprawiedliwienie, to Bóg nas akceptuje. Nie. Bóg nas akceptuje tak po prostu, bezwarunkowo. I Bóg pojednał się z nami dzięki śmierci swojego Syna. To chyba słyszeliśmy już milion razy. Po prostu cały czas o tym słyszymy, że Bóg z nami pojednał się przez swojego Syna. I że ta nieskazitelność Jezusa po prostu była darowana nam. I te słowa czasem nam po prostu mijają przez ucha. Może gdzieś do końca sercem nie rozumiemy, o co chodzi, że ta sprawiedliwość z Jezusa została nam przepisana. Bo czym była ta sprawiedliwość Jezusa? To nie było coś abstrakcyjne. My myślimy, że no, Jezus był Bogiem i człowiekiem. Jak był Bogiem, to rzeczywiście On nie grzeszył. Ale On też był człowiekiem. I za cały swój, On chodził po ziemi, za całe swoje życie Jezus nie popełnił żadnego błędu. Zawsze robił dobre wybory. Nie powiedział żadnego słowa, za które by musiał przeprosić bliźnich albo ojca swojego. W codziennym życiu robił to, na co była wola Boża. Nie robił po prostu błędów. I ta jego sprawiedliwość, ta nieskazitelna sprawiedliwość, on był naprawdę czysty, nie nieskazitelny, ta jego sprawiedliwość została przypisana nam. Rozumiecie? Dana nam. Jeśli my będziemy żyć w pełni tej łasce, jeśli będziemy po prostu o niej pamiętać, jeśli napełnimy naprawdę nią swoje serce i będziemy pamiętać o tym usprawiedliwieniu, to będziemy cały czas przebywać w tej naszej takiej... Zapomniałam, o czym mówiłam, jak cię zobaczyłam. Cześć. Zabrał nam nasze grzechy i dał nam swoją sprawiedliwość. Zabrał nam nasze grzechy Bóg i dał nam swoją sprawiedliwość. Sprawiedliwość swojego Syna, który nigdy nie zgrzeszył. I Stary Testament ludzi przygotował na takie coś, na taką substancję, ustanawiając przepisy przynoszenia, składania ofiar z baranka. Ofiarowany zwierzę, ten baranek, musiał być doskonałym, pozbawionym wszelkich chorób i wad. Musiał być młodym, pozbawionym chorób, wad, musiał po prostu być doskonały. I kiedy Izraelita przynosił tego baranka w ofierze temu kapłanowi, on nie musiał bać się, że zauważą, jak on jest źle ubrany, że jego ubranie jest potrzepane, czy że on jest brudny. Bo oczy wszystkich były zwrócone na tego baranka, którego on przyniósł. My teraz jak przychodzimy do kościoła, to jak się ubieramy? Jak idziemy do kościoła? No ładnie, nie? Staramy się ubierać ładnie. Bo wszyscy patrzą, nie? Niedziela przecież, trzeba ubrać się ładnie. A pomyślcie sobie, że nie patrzymy tak naprawdę na nasze serca. Bóg na nich patrzy. A ludzie patrzą na ubrania. A wtedy w Izraele oni przychodzili jakkolwiek, ktokolwiek ubrany, nieważne to było. Ważne, żeby ten baranek, którego oni przynoszą, był czysty. I wtedy, jak to zwierzę było czyste i kapłan mówił ok, to było przyjmowane. I u tego Izraelita była serce pełne radości, bo jego ofiary było przyjęto. I dzięki Bogu otrzymaliśmy też takiego baranka. Doskonałego baranka, Jezusa, który jest doskonały i który nam w ofierze daje tą swoją też sprawiedliwość, tą swoją doskonałość, że nie musimy teraz się ubierać ładnie do kościoła. Wystarczy, że będziemy mieć serce napełnione tą sprawiedliwością, pamiętać o tym i tego wystarczy Bogu. Tego Bogu wystarczy, tylko że no niestety, no zapominamy o tym, że to jest dar, że po prostu Bóg nam to dał, a my gdzieś wchodzimy w jakąś rutynę życia i zapominamy o tym. Paweł w Efezjan 6:14 mówi, że musimy zakładać pancerz sprawiedliwości codziennie, każdego dnia, by osłaniać nasze serce od strzał szatana. I szatan przychodzi i cały czas bije. cały czas pokazuje, że tutaj jest to w twoim sercu, tutaj tego zrobiłeś, a tam to, a tam siamta, tutaj to powiedziałeś mężowi, żonie, a tutaj to zrobiłeś swojej siostrze i tak dalej, a tutaj tego nie wykonałeś. A Jezus już sam, już rozbroił te zwierzchności i władzę i rozbroił szatana, który nas oskarża. I to główne zajęcie szatana to właśnie, żeby nas oskarżać. Jeśli nie potrafimy odbić jego zarzutów, to będziemy po prostu chodzić z tą spuszczoną głową i ulegniemy poczuciu winy i porażki. I ta sprawiedliwość Chrystusa jest do dyspozycji dla nas każdego dnia. Że każdego dnia możemy wstawać z łóżka i mówić, albo pamiętać, albo po prostu modlić się, że Boże, ja pamiętam o tym, że Ty mnie usprawiedliwiłeś. Pamiętam o tym, że dajesz mi swoją łaskę i już utrzymam Twoje usprawiedliwienie. Że Ty mnie przyjmujesz takim, jakim jestem, całego mnie i po prostu będę trwał w Twym. Święty Paweł bardzo często w swoich listach używa takiego określenia, że my jesteśmy z natury w Adamie, a jeśli dowierzamy swoje życie Jezusu, to jesteśmy już w Chrystusie. O co chodzi? Ta stara więź z Adamem, wiemy, że jeśli mamy jakiś stosunek z Adamem, to tylko co do grzechu, nie? Adam zgrzeszył, pierwszy człowiek zgrzeszył i ten grzech po prostu przeszedł na nas. Ale w listu do Rzymian święty Paweł porównuje Adama, mówi, że Adam to jest typ Chrystusa. Typem Chrystusa jest. Co to znaczy słowo typem w Biblii? Słowo typ odnosi się do wszystkich starotestamentalnych osób i takim typem na przykład Chrystusa była Arka Noego. Wszyscy, co weszli w Arkę Noego, trzeba było w niej się znaleźć, żeby przeżyć ten potop. I tak samo Chrystus. Musimy wszyscy się znaleźć w Chrystusie, żeby po prostu przeżyć potop, żeby wyżyć, żeby mieć życie wieczne. To samo stosuje się do typu Chrystusa. Mówi się, że Mojżesz czy Dawid był typem Chrystusa ze względu na ich niezwykłą misję. Mojżesz wywiódł naród z niewoli. Jezus nas tak samo wywodzi z niewoli grzechu. Albo największym typem Chrystusa w Starym Testamencie jest Józef. Józef, pamiętacie, syn Jakuba, syn Izraela, którego bracia sprzedali. Czyli tak, Józef był odrzucony przez braci, potem pozornie umarły, powstał z martwych tam u Faraona i potem Faraon obdarzył go, siadł po prawicy Faraona i Faraon obdarzył go niezwykłą władzą. Tak samo jak Chrystus. I to jest taki typ. Ale kiedy święty Paweł porównuje Chrystusa, Adama do że to jest typ Chrystusa, to jest dziwne. Bo Adam nic nie zrobił, oprócz tego, że tylko zgrzeszył. I zawiódł Boga. W 5 rozdziale czytamy. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Albo przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć. To nieposłuszeństwo Adama zostało przypisane także nam. I wszystkie nasze jakieś religijne wysiłki nie są w stanie usunąć nas od grzechu. Co byśmy nie robili sami, nie wiem, modliliśmy się wszystkie części różańca codziennie, chodziliśmy codziennie na mszę i tak dalej, i tak dalej. Całe te nasze wysiłki religijne nie są w stanie nas oddalić od grzechu, bo po prostu jesteśmy w tym pierworodnym grzechu. Tej podstawowej winy. Tylko Jezus Chrystus był w stanie usunąć tą winę. I czemu Adam jest typem Chrystusa? Bo żeby znaleźć się w Chrystusie, trzeba wyjść z Adama. Musimy doświadczyć swoją grzeszność. Musimy zobaczyć, że jesteśmy grzeszni, przeżyć to. Jeśli nie przeżyliśmy, jeśli nie płakaliśmy nad swoim grzechem, jeśli go nie zobaczyliśmy, jeśli nie prosiliśmy ze łzami przebaczenia u Boga, to po prostu nie weszliśmy w ten stan Adama. I w takim razie nie możemy do końca przyjąć tą łaskę Chrystusa. To tak jak ze świętym Piotrem było. On cały od początku chodził z Jezusem, 3 lata z Nim chodził, był obok Niego wszędzie, na największych wydarzeniach, na górze Tabor, kiedy ten się przemieniał, wziął tylko Jezus, Piotra i jeszcze 2. Jak wskrzesił córkę Jaira, to wziął tylko Piotra i jeszcze 2. Jak jeszcze tam coś robił, zawsze był Piotr na pierwszym miejscu. Zawsze był Piotr. I co Piotr zrobił w noc, kiedy Jezusa zabrali? 3 razy Jego się wyrzeknął. On potem z bólem doświadczył swojego grzechu. W łzach prosił potem Boga o przebaczenie. I jak spuścił się do głębi swojego grzechu, jak to po prostu przeżył całym sercem, to wtedy mógł w całości przyjąć to wybawienie Jezusa i w całości przyjąć to usprawiedliwienie od Jezusa. I to się stało potem nad jeziorem, kiedy Jezus już zmartwychwstał. Pamiętacie, oni całą noc łowią ryby, nic nie złowili. Jezus przychodzi i mówi, że dzieci łówcie tam, oni nałowili całą łódź. I Piotr rozumie, że to Jezus do nich przyszedł i płynie do Niego. I potem oni siedzą, jedzą razem śniadanie, rozmawiają. Nawet taka normalna relacja. I wtedy idzie taka rozmowa między Piotrem i Jezusem i Jezus mu mówi, czy kochasz mnie? 3 razy go zapytuje i Piotr mówi, że tak. I wtedy po prostu Piotr rozumie, że Piotr wtedy otrzymuje to przebaczenie do głębi serca. I tak samo my musimy doświadczyć ten żal, ten swój grzech, musimy stanąć do końca w Adamie, przeżyć to, żeby potem przyjąć, żeby przyjąć to usprawiedliwienie od Chrystusa. I to usprawiedliwienie otrzymujemy od Niego w darze. W Rzymian 5,18 czytamy: czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie. Czyn jednego sprawiedliwego sprowadza na wszystkich usprawiedliwienie. I teraz nasze usprawiedliwienie jest Chrystus. W Jego oczach zostaliśmy po prostu, stajemy sprawiedliwi. I Bóg nas całkowicie akceptuje z tym wszystkim, czym jesteśmy i daje nam swoje usprawiedliwienie. I mówi się tutaj w tej książce, że skandaliczność Ewangelii polega na tym, że Bóg chce usprawiedliwić bezbożnych. Bo Bóg każdego chce usprawiedliwić. I Ewangelii mówi się, że bezbożnych zwłaszcza. W Rzymian 4,5 czytamy: temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwa grzesznika, wiarą jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia. Jeśli wierzymy, że Bóg usprawiedliwia grzesznika, to po prostu dostajemy ten tytuł usprawiedliwienia. I kiedy otrzymujemy to nasze usprawiedliwienie, to usprawiedliwienie, które przeżywamy całym sercem, musimy im się cieszyć. Musimy po prostu do głębi go przeżyć. Musimy po prostu nacieszyć się nim. Ja teraz z radością przypominam ten czas, kiedy chodziłam i śpiewałam cały tydzień te piosenki. Wtedy po prostu przypominam i uśmiech mi się pojawia na twarzy, bo rozumiem, że wtedy cieszyłam się po prostu. Trzeba tym usprawiedliwieniem się cieszyć, bo po prostu to jest czas łaski, wielkiej łaski. I ten czas jest święty. I w pewnym momencie wszystko nas prowokuje do tego, żeby zadać pytania. Jeśli usprawiedliwienie jest za darmo, to czy można nadal grzeszyć? I tutaj autor tej książki mówi, że dalej będziemy o tym rozmawiać, czy można już nadal grzeszyć, ale musimy stanąć w tym etapie, żeby nacieszyć się tym usprawiedliwieniem. Żeby po prostu całym sercem przyjąć to, że Bóg nas przyjmuje taki, jaki jesteśmy i daje nieskazitelną sprawiedliwość swojego Syna dla nas. On był całkiem biały, ten baranek, bez żadnej skazy i wszyscy Izraelici patrzyli tylko na tego baranka, a nie na to, jak był ten człowiek ubrany, który przynosił tego baranka. I Bóg tak samo patrzy na nasze serce, na nasze nieskazitelne serce, gdzie nam daruje naszą sprawiedliwość i nie patrzy na to, jak jesteśmy ubrani, czy brudni, czy podrapani, czy w łatach, czy wymyci, czy nie, czy zapłakani. Bóg patrzy na nasze serce i chce nam dać tam usprawiedliwienie, żeby po prostu my się tym cieszyliśmy się, żeby napełniłyśmy się tą radością, że Bóg nam tak po prostu teraz każdemu z nas daje to i mówi się, ciesz się dziecko, bo ja Cię kocham. Amen.